Chciałabym teraz zaprosić Was do zabawy. Opowiem Wam pewną historię i chciałabym, żebyście sobie siebie wyobraziły w tej sytuacji. Wiem, że nie wszystkie panie jesteście mężatkami, ale załóżmy, że na potrzeby tego ćwiczenia wyobrazicie sobie wszystkie, że jesteście mężatkami. No, nie cierpcie, panie, wyobraźcie, na 3 minutki tylko. Szczęśliwymi mężatkami dodam. Dobra. Jesteście mężatkami i macie na przykład dorosłego syna. Niech on ma na imię Adam i załóżmy, że ma 22 lata. Mieszkacie w Warszawie, w centrum Warszawy, w jakimś fajnym mieszkanku, niedaleko dworca centralnego. O, tak sobie wyobraźcie. I jesteście szczęśliwi, że w tym miejscu mieszkacie, żeby nie było, że tu jakieś tam... Wszyscy zadowoleni. I wyobraźcie sobie, panie, że jest noc ciemna, nie wiem, 2:35 na przykład, śpicie sobie, obok was śpi wasz mąż, spokojnie śpi, wasz syn jest w domu, śpi w swoim pokoju i nagle... Budzi was taki odgłos, że ktoś za drzwiami wejściowymi do mieszkania naciska na klamkę i słyszycie klucze. Brzdęk kluczy. Mam pytanie. Co robicie? Budzicie męża. Coś jeszcze robicie innego? Światło zapalacie. Proszę. Biegniecie do drzwi. A tak się zastanawiam, jak masz na imię? Krysia, a co ty tak pędzisz do tych drzwi? A, ciekawe. Popatrzcie, biegnie do drzwi. Czy jakby o godzinie 12 w południe ktoś za drzwiami dzwonił kluczami, też byś biegła? Też byście tak samo biegły? Jak o tej 2 w nocy? No dziewczyny, nie oszukujcie, niemożliwe. Rozumiecie? Chcę wam pokazać troszkę różnicy, tak? Że może tak być. Dobra. Może masz takiego sąsiada, który często wraca po nocy i myli piętra. To byłeś, a Zdzisiek znowu wraca po nocy. Już nie powiem, czy z imprezy, czy nie, bo nie znam Zdziśka, tak? Ale załóżmy, że... Ale jeżeli ty masz takich porządnych sąsiadów, że nigdy po nocy nikt się po tej klatce schodowej nie... To jak słyszysz taki odgłos, to nie myślisz, że to Zdzisiek. Rozumiesz, tak? Bo to często mamy jakiś taki obraz, bo mamy gdzieś w sobie ten obraz wyrobiony. Dobra. Czyli wyobrażacie sobie, że budzicie męża, że biegniecie do drzwi. Dobra. Wyobraźcie sobie, że wasi mężowie wszyscy są lekarzami i są po ciężkim dyżurze. I decydujecie się ich nie budzić. To co robicie? Patelnia. Aha. Tłuczek. Idziesz do drzwi i pytasz, kto tam. Przez wizjer zaglądasz, okej. Okay. To wyobraźcie sobie, że idziecie do tych drzwi. Nie budzicie męża. Te panie, które chcą, zapalacie sobie światło. Te, które chcą, nie zapalacie. Czy są takie, które by nie zapaliły światła? Okej. Okay. I są takie, które by zapaliły, bo słyszałam. Okej. Okay. Popatrzcie, już nawet w sytuacji, kiedy sobie wyobrażacie, jak będziecie szły do drzwi... To już macie inne spojrzenie. Ktoś zapala światło, bo się będzie czuł dzięki temu bezpiecznie, a ktoś nie zapala światła, bo dzięki temu będzie czuł się bezpiecznie. Popatrzcie, prosta sprawa, cyk, tylko włączymy, nie włączymy. Przecież znamy wszystkie swoje mieszkania, wiemy jak dojść, a jednak już mamy różnicę. Dobra, idziecie, ktoś tam sobie włączy to światełko, ktoś nie... Ktoś nakłada, a jak z kapciami? O, pytanie takie proste. Nakładacie kapcie czy nie? Nie ma czasu. Teresa, masz na imię, tak? Tereska powiedziała, że nie ma czasu. Tereska, gdzie ty tak się śpieszysz? Aha, rozumiem, okej. Okay. Czy gdyby to była 14 godzina w południe, też byś zapomniała o kapciach? Aha, aha. Ale nie, no chcę, żebyście troszkę, bo ja wiem, że naciągam trochę, ale żebyście zobaczyły różnicę, tak? Jak zmienia się nasze... Dobra, idziecie do drzwi. Zapalacie, nie zapalacie, kapcie, bez kapci. I w połowie drogi przypominacie sobie, że wasz syn Adam ma przyjaciela Krzyśka. I ostatnio, jak Krzysiek był u niego i poczęstowałyście go pomidorową, bo jesteście dobrymi mamami, dobrymi kobietami, więc studentowi dałyście pomidorową zupę, to on się żalił, że będzie musiał jechać do swojego domu, czyli do Szczecina, załatwić jakieś dokumenty i przyjechać na egzamin do Warszawy. A że jak w Warszawie gdzieś wynajmuje z kolegami jakąś kawalerkę na kabatach, to powiedziałyście mu tak: Krzysiek, jak przyjedziesz w nocy, daję ci klucze, w nocy przyjdź do nas z tego centralnego, bo przez blisko mieszkamy, wejdź sobie po cichutku, u Adama będzie dla ciebie posłanie przygotowane. Wyśpisz się, rano zjecie śniadanie i pójdziecie na egzamin. Powiedzcie mi, czy coś się zmienia w waszym myśleniu, w waszym zachowaniu, jak przypominacie sobie, że za drzwiami może być Krzysiek, chłopak, na którego właściwie czekacie. Tylko w pierwszym momencie, jak się przebudziłyście, to wam to umknęło. To co się zmienia? Wszystko. Ja to wiem, co to znaczy wszystko. Ulga się pojawia, tak? Czyli być może te, które z tymi patelniami... Które tam szły z tymi patelniami? Może byście odłożyły te patelnie, albo przynajmniej na dół byście, tak, żeby z tą patelnią... Nie, może niektóre? Albo z tłuczkiem. Ale słuchaj, a może któraś z was w jakiejś takiej koszulce takiej lekko prześwitującej, to pewnie byście nałożyły szlafroczek, żeby ten chłopiec was nie oglądał. Albo byście obudziły Adama, żeby on otworzył, bo to pewnie Krzysiek. Podchodzicie do drzwi... I co robicie? Otwieracie, czy jakoś upewniacie się, albo dopytujecie się, kto, jeżeli nie ma wizjera. Okazuje się, że to Krzysiek, otwieracie, może mu herbatkę nawet gorącą robicie, wpuszczacie go. A może się okazać, że to nie jest Krzysiek. Otwieracie i dostajecie packą w głowę. Może tak być. Popatrzcie, jak to jest. Możemy... Jak dużo zależy od tego, co sobie wyobrażamy. Szłyśmy do drzwi i byłyście walczące i chciałyście tymi patelniami wykończyć kogoś, tak? Po chwili nagle przyjaciel, odpuszczacie, idziecie wyluzowane. A ta sama sytuacja jest. Jest dalej godzina druga z minutami, dalej mąż jest po dyżurze i on nie wstanie. Dalej nie budzicie na przykład Adama, bo myślicie, jutro ma egzamin, niech się wyśpi. Popatrzcie, to samo, a zaczynacie inaczej reagować. Myślę, że warto jest właśnie zobaczyć, jak to jest. Myślimy sobie, że za drzwiami jest złodziej, czyli ktoś, kto nas skrzywdzi, bo w sumie powiedzcie mi, kto w nocy może być za drzwiami? Powiedzmy sobie szczerze. Na przykład. Może tak być. Ale nasz pierwszy odruch, mówię cały czas o pierwszym odruchu, jest taki, że myślimy, że to jest ktoś, kto nas może skrzywdzić. I wtedy się jesteśmy przerażeni i spinamy się. Wiecie co, jak patrzę na to, jak reagujemy, to czasem sobie myślę, jaki to ma wielki wpływ na to, jak ja sobie radzę w życiu i co się dzieje w moim życiu. Chciałabym wam pokazać taką prostą rzecz, tak zwane ABCD emocji, żebyście spojrzały, jak nasz organizm funkcjonuje. Najpierw jest zdarzenie aktywujące, czyli śpicie sobie i słyszycie odgłos, tak? To jest zdarzenie aktywujące. Budzicie się i zaczynacie sobie myśleć, ludzie, kto to może być? No przecież muszę obudzić tego mojego męża. W końcu jaki jest stereotyp? Jaki? Od czego jest facet? Tak. Facet jest, ma być silny, on ma mnie bronić. Przecież jak mówimy naszym synkom, jak są mali, jak ja mówiłam Piotrusiu, jaki ty jesteś silny. Mojej córce nie mówiłam, że jest silna, mówiłam, że jest mądra, utalentowana, piękna, ale mojemu synowi też dużo fajnych rzeczy, ale jemu mówiłam, że jest silny. bo to jakoś tak facet ma być silny. To się dzieje niezależnie od nas, tak, tak patrzymy na świat. I teraz popatrzcie, pojawiają się myśli, przekonania, no kto może być w nocy? Nikogo nie zapraszałam, co się dzieje? W nocy jakiś odgłos i to jeszcze słyszę klucze. No co się dzieje, tak? I odczucia emocjonalne, przerażenie. Żadna z was nie powiedziała, że się nie ruszy z łóżka. Ale pomyślała, rozumiem. Być może ja bym się nie ruszyła z łóżka. Wiecie, co ja robię, jak mój mąż wyjeżdża? To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ jak mój mąż jest w domu, to nie zdarza mi się sprawdzić wieczorem, czy są drzwi zamknięte na klucz. W ogóle o tym nie myślę. A wystarczy, że go nie ma i ja sprawdzam. Nawet kilka razy chodzę i sprawdzam, czy na pewno drzwi są zamknięte. Czyli gdzieś sobie myślę, nawet jak jest mój mąż, to drzwi będą otwarte, on mnie ochroni. Nawet nie myślę o tym. Ale jak jestem sama, to myślę sobie, ja sobie sama nie poradzę. Potrzebny jest zamek i to dobry zamek. Czyli popatrzcie, sytuacja aktywująca, na przykład tu dzisiaj przyszłyście, albo dzisiaj rano, któraś z was dzisiaj powiedziała, że dzisiaj się dowiedziała. Tak, Krysiu, dowiedziałaś się, że dzisiaj jest, tak? Zupełnie inne plany tutaj miała Krysia, w ogóle zupełnie w innym kierunku miała się udać. Jej przyjaciółka zadzwoniła do niej i powiedziała, słuchaj, chciałam ciebie zaprosić na konferencję na temat kryzysu i tak dalej, i tak dalej. I zaczęły się myśli w tej głowie tej pięknej kobiety. Co ja mam zrobić? Czy pójść, czy nie pójść? A tu, a jak nie pójdę, już się z kim innym umówiłam, jak ten ktoś zareaguje, jak to będzie, nie? Różne myśli się pewnie przewaliły. No i odczucia emocjonalne, no dobra, ale może jednak bym poszła na tą konferencję. Działanie jest takie, że została przeprowadzona rozmowa z osobą, z którą Krysia była umówiona. Z synem. No i syn przyjął to pozytywnie, nie? No. Może nawet się ucieszył. Nie, ale popatrzcie, bo mamy jakieś, wiadomo, nie? Że gdzieś mamy jakieś takie, popatrzcie. No i okej. Okay. I jesteśmy tutaj razem. On też być może jest zadowolony, coś tam robi. Być może jakby mama była, byłoby okej, okay, nie byłoby nic złego, wiadomo. Ale gdzieś okazało się, ale wyobrażenie mamy było takie, że co ten mój synek, na pewno jak ja nie będę, to on będzie bardzo smutny, bo on bardzo chce być z mamusią. Ja tak często myślę, że mój synek bardzo chce ze mną być. Tak, a nie, to nie jest koniecznie rzeczywistością i prawdą, ale moje przekonania są takie na ten temat. Więc przyjrzyjcie się sobie. Rzeczywiście jest zdarzenie aktywujące. Wrócę do mojej pracy. Zdarzeniem aktywującym może być na przykład badanie profilaktyczne. W firmie na przykład mówią, że należy zrobić badania. Na przykład mammografię, badanie piersi albo cytologię. Może tak być, że może być mądry szef. Mam nadzieję, że coraz więcej takich będzie. I będzie zachęcał pracownicę do zrobienia badań. I załóżmy, ja jestem taką pracownicą. I sobie myślę, wow, pójdę i się czegoś dowiem. Dowiem się, że mam raka. Nie idę, lepiej nie wiedzieć. No tak. Ojej, to jest najczęściej używane wytłumaczenie. Lepiej nie wiedzieć. Jak głowa nie wie, jestem szczęśliwa. A jak wie, że coś się dzieje, to zaczyna się trudność i problem. Albo sobie myślę, jejku, jakiego mam fajnego szefa. Jeszcze powie, macie panie wolny dzień, żeby to zrobić. Są tacy, wiecie, naprawdę są. Uwierzcie mi, znam wielu takich szefów, bo mam wiele pacjentek, które tak są traktowane. To nie są wyjątki. Naprawdę jest... Uważam, że nie jest tak źle, chociaż wiem, że też jest druga strona. Też może być inaczej. Idę tak? Dobra. Zdarzenie aktywujące, dowiaduje się, że jest jakaś zmiana. I myślę sobie, nie ruszam tego? Mówią, że nie należy tego ruszać? To jest stereotyp, który jest nieprawdziwy. Nie będę ruszała tego? Rak boi się noża? Znacie takie powiedzenie. Co jest największą rzeczą? To jest nieprawda, to co ja teraz mówię. To jest błąd największy, jaki można zrobić, tak? to nie idę. Odczucie emocjonalne, poczuję się bezpiecznie i nie idę, nie robię, nic z tym nie robię. Albo sobie myślę, okej, coś się dzieje, dobra, boję się, bo nie ma osób, które by się nie bały diagnozy nowotworowej. Dobra, to idę do lekarza, poszukamy, zobaczymy, co można zrobić, czy mogę w jakiś sposób o siebie zadbać. Bardzo różne drogi są. Jak przyszła do mnie młoda dziewczyna i zadała mi pytanie, czy ma zrobić sobie badania genetyczne, to ja jej odpowiedziałam, że ja nie wiem, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale mówię, wie pani, jak pani pójdzie zrobić sobie badania genetyczne, to wyjdzie albo wynik taki, że jest mutacja genów, albo nie. Tak bardzo powiem czarno-biało. I teraz proszę się zastanowić, jak to będzie, jeżeli pani dowie się, że jest mutacja genów, które mogą odpowiadać za możliwość rozwoju choroby nowotworowej, co nie znaczy, że się ta choroba rozwinie, ale może być mutacja genów. I ja mówię, może być tak, że pani się o tym dowie, że jest ta mutacja i może pani sobie pomyśleć, jeju, już nie ma w ogóle dla mnie nadziei, w ogóle to już tylko usiąść i umierać. Albo może pani powiedzieć, och, jeżeli jest mutacja genów, będę dalej pod opieką poradni genetycznej i będę dbała o swoje zdrowie i będę robiła badania profilaktyczne, żeby jeżeli coś się zadzieje, żeby jak najwcześniej zareagować. Albo może pani się dowiedzieć, nie ma mutacji genów i pomyśle, hulaj dusza, nie będę dalej już mówiła, znacie panie to powiedzenie, tak? Po co dbać o siebie? Albo pomyślę sobie, nie mam mutacji genów, ale jestem mądrą kobietą i chcę i tak o siebie dbać i będę robiła badania profilaktyczne. Popatrzcie, właściwie cały czas pokazujemy zdarzenia aktywujące, nasze myśli. Popatrzcie, dokładnie cały czas pokazuje ABCD emocji, tak? Czyli tak funkcjonujemy. Warto jest się zastanowić, jaka ja jestem i jak ja bym mogła zareagować, chociaż nigdy tego nie wyprzedzimy. Ale znając siebie, możemy coś przypuszczać. Możemy jakoś sobie to wyobrazić i wybrać tą drogę, która będzie dla mnie najlepsza. Jeżeli mam świadomość, że jak się dowiem o chorobie nowotworowej i będę przerażona i zamknę się w domu i nie będę korzystała z leczenia, to myślę, że może czasem na pewno warto jest poszukać pomocy, to pierwsza rzecz, a po drugie wtedy zastanawiam się nad tymi badaniami. Cały czas mówię o tym, że to wszystko jest w naszej głowie. Na przykład zdarzeniem aktywującym to było jak światło zgasło, nie? No. I co sobie pomyślałyście? Co innego sobie organizatorzy pomyśleli? Ha, 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 no pewnie, że tak. Co innego uczestnicy, co innego ja? Myślę sobie, ludzie, jak jest tam widoczek, to zawsze to łatwiej. Trochę te oczy tam padną, już niekoniecznie rozumiecie. Tak? Każdy sobie coś myśli, nie? Organizatorzy może sobie pomyśleli, ojej, będzie niefajnie. Nagrywająca pomyśli, jeju, nic mi się nie nagra. No, więc rozumiecie, tak. Więc... Okej. Czyli o proszę. To też pokazuje, jakie masz już doświadczenie życiowe, że warto mieć, tak jak ja, nie tylko na baterii jestem podłączona też do prądu. Bo różnie bywa w życiu, tak? Więc gdzieś to też pokazuje, że korzystamy z naszego doświadczenia, żeby jak najlepiej nam to wszystko wyszło. I teraz chciałam powiedzieć parę słów o mózgu, ale może zanim o mózgu, to proszę was, żebyście zamknęły na 30 sekund oczy. Zamknijcie proszę teraz oczy i wyobraźcie sobie, że trzymam w ręku piękną żółtą cytrynę. Ona jest taka duża, pachnąca. W drugiej ręce mam nożyk. I teraz tym nożem kroję tą cytrynę na dwie części. Ona jest tak soczysta, że już mam zalane tym kwaśnym sokiem tutaj moje ręce. I aż szukam, zaraz znajdę jakieś chusteczki, żeby ochronić siebie, tak? Dużo jest tego kwaśnego soku. Możecie mi powiedzieć, otwórzcie oczy, czy jak opowiadałam o tym soku, czy coś się wydarzyło w waszych ustach? No, popatrzcie, nie miałyście soku w ustach, a ślina się pojawiła. A dlaczego tak się stało? No, tak naprawdę nasz mózg jest ślepy, chociaż bez mózgu nie da rady. Ale on bardzo często pracuje z pamięci. On wie, że jak jest sok cytrynowy, to jest i popatrzcie, praktycznie się pojawiła ślina. To nie są bajki. Ja wiem, że daję przykład, który zawsze działa. Wiecie, bo chciałabym, żeby działało, tak? Ale tak jest. Jakbym zaczęła mówić być może o cebuli, podobnie by było. Bo chodzi o takie ostrzejsze. No, ale to ja nie chcę. Nie chcę, żebyście płakały. Ale rzeczywiście, popatrzcie, czyli mózg jest takim narządem, któremu nie zależy na faktach. On przetwarza to, co myśli o faktach. Dla niego, popatrzcie, cytryna, no co to jest? Jakbym to rzeczywiście przyniosła, to jest owoc i co takiego. Ale on wie, że jak jest sok, to jest kwaśne i jeszcze, popatrzcie, tworzy ślinę. Czyli on, jak myślimy, patrzcie, idę zrobić badanie, faktem jest badanie, a ja już sobie myślę, ojej, będzie diagnoza rak i ja umieram. Bo popatrzcie, kto jak myśli o raku, nie myśli o umieraniu. Znacie taką osobę, albo wy jak myślicie o raku? Myślimy o umieraniu. Nie mam mowy, żeby nie myśleć o umieraniu. Cała sprawa polega na tym, jak sobie radzić z tym myśleniem, żeby ono nie zawładnęło moją głową i moim ciałem i żeby ono mnie nie osłabiało. Tylko żeby też z tego myślenia i z tego lęku przed śmiercią, żeby też wyciągać siłę. Czasami wydaje się to niedorzeczne, co mówię teraz. Wiecie, jak mówię o tym, to zawsze myślę o moich pacjentach, z którymi pracuję i nie myślę o tym, co ja sobie wymyślam, tylko dzielę się tym, co oni mówią i jak oni na to patrzą, jak tego doświadczają i jak sobie radzą z tym lękiem. Bo naprawdę nie znam osoby, która by się, dowiadując się o chorobie nowotworowej, nie myślała o tym, że umiera. Mózg przetwarza nasze szczere przekonania o faktach wewnętrzną rzeczywistość wirtualną. Czyli popatrzcie, czyli mózg, nasze szczere przekonania. Słuchajcie, widzicie, że tam jest szczere, a nie prawdziwe? Czyli dla mnie moje przekonanie jest prawdziwe, ale na przykład dla ciebie nie musi być. Każdy z nas może inaczej na to patrzeć, ale moje zrozumienie świata jest szczere i dla mnie to jest jedyna droga. A dla kogoś zupełnie co innego może być tą drogą. I mój mózg przetwarza to, patrząc na te moje szczere przekonania. A mózg na przykład Ani może zupełnie inaczej je przetwarzać, w inny sposób. Bo moja głowa i każda głowa opiera się na tych naszych doświadczeniach osobistych. Ja nie jestem w stanie domyśleć się, co która z was myśli. I nawet powiem wam szczerze, że nie chciałabym wiedzieć. No, każdy sobie, tak? Ale ja też nie chciałabym, żebyście wy wiedziały, co się dzieje w mojej głowie. Chyba najważniejsze jest to, żebyśmy każda z nas uszanowała inną osobę, sposób myślenia, ale też przyjęła swój sposób myślenia. Bo czasami jest tak, że ktoś mi mówi, ty musisz tak. Ty musisz tak. Tak ludzie mówią. Czasem tak mówimy. Albo ty nic nie rozumiesz. Ja rozumiem bardzo wiele na podstawie mojego spojrzenia na to. To jest jedno z moich ulubionych zdań. że fakty nas nie denerwują, tylko nie fakty, tylko to my sami denerwujemy się poprzez te nasze przekonania o faktach. Czyli fakty nas nie denerwują. Popatrzcie, jakby tutaj włączyć kamerę bez mikrofonu, tylko sama kamera. Co by było? Na przykład ja bym podeszła do ciebie i coś bym tu robiła, to kamera by nagrała, że podeszła kobieta w bluzeczce takiej, coś tego i by odeszła. A ja bym na przykład tobie naubliżała. Kamera tylko widzi, ona nie nagrywa tego, co się dzieje. Tego nie słychać, nie widać naszych emocji. I tak działa mózg, tak, że on tylko to, co widzi i to, co w nas się dzieje, tak? Czyli właściwie to, co my myślimy o danej sytuacji, to jest to, co nami kieruje, a nie fakty. Mam taką pacjentkę, której córka kupiła mieszkanie obok centrum onkologii, a przez płot jest nasze hospicjum. Bardzo ładne mieszkanie sobie kupiła już chyba 11 lat temu. I ta pani od kilku lat jest moją pacjentką. I mówi do mnie, że jak córka kupowała to mieszkanie, to ona ją skrzyczała i powiedziała, że w każdym miejscu w Warszawie może kupić, tylko nie przy hospicjum, nie przy centrum onkologii. A ja mówię, a teraz co pani o tym myśli? Teraz mówię, dziękuję mojemu dziecku, że kupiła w tak dobrym miejscu mieszkanie, bo mogę iść na chemioterapię pieszo. Nie muszę się męczyć, ani koszty w to nie wchodzą. I teraz mówi, cieszę się. A ja mówię, ale czego pani się obawiała? Mówi, że zaraz będziemy umierać, bo mówi, hospicjum, wie pani, co to jest? Ja mówię, że wiem. Mamy tak różne przekonania na różne tematy, które nam nie służą. Albert Ellis powiedział takie ciekawe zdanie, że ludzie twierdzą, że nie mogą siebie zmienić, natomiast uparcie zmieniają innych, wiecie? To na terapii, jak do mnie przychodzą małżonkowie. Każdy z nich przychodzi, żeby zmienić żonę. Mąż chce zmienić żonę, a żona chce zmienić męża. I trzeba wiele spotkań, żeby wreszcie zrozumieli, że mają siebie zmieniać. Ale rzeczywiście chcemy zmienić. A popatrzcie, czy to nie jest tak, że jak ktoś mi coś mówi, słuchaj, popracuj nad tym. I ja mówię, słuchaj, ale to jest takie trudne. To ja mam trudność ze zmienianiem siebie samej, a mam ambicje zmieniania mojego męża. I wydaje mi się, że w tym będę skuteczna. No przynajmniej ja bym chciała być skuteczna w tym, żeby zmienić mojego męża. W każdym razie rzeczywiście tak jest, że to jest taki paradoks, że chcielibyśmy coś zrobić, ale mówimy, w moim wypadku to jest niemożliwe. Nasze reakcje emocjonalne są zawsze prawdziwe i logiczne, ale tylko do moich przekonań. Jeżeli ja zaczynam płakać w danej sytuacji, to jest tylko logiczna reakcja dla mnie, bo mój mąż mówi czasami, kobito, przestań, tak? No tak jest. Albo jak idę na jakiś film i się wzruszam. Ja już w ogóle na nich nie patrzę, siedzę, tylko szeroko otwieram oczy, żeby mi te łzy nie płynęły, a one i tak chcą płynąć, tak? I on patrzy i, ale zdarzyło mi się widzieć wzruszenie w moim mężu, to ja wtedy byłam bardzo zadowolona, że jego też coś ruszyło. Ale to jest tak, że to jest to tylko mi, bo mnie wzrusza na przykład. Jak chodziłam z dziećmi na bajki, to mi bajki też wzruszały, a dlaczego miałby mnie nie wzruszyć, tak? Więc to było adekwatne do tego, co się dzieje w mojej głowie. I działamy na podstawie tylko tych przekonań i reakcji emocjonalnych, w które my wierzymy. I wierzyć, to jest, popatrzcie, bo to jest jak utrzymywać dane przekonanie przez pewien czas, czyli to, co we mnie jest. To jest wierzyć w to, tak? Czyli w to, co wierzymy, o których jesteśmy przekonani, że są słuszne w tym momencie. W Księdze Przysłów jest takie słowo napisane, że każda droga człowieka jest słuszna w jego własnych oczach. I myślę sobie, że tu nic nie można, nie ma co dodawać, bo każda droga dla mnie jest słuszna, moja droga w moich oczach. I chciałabym teraz z wami porozmawiać na temat tego, jak możemy odkrywać, bo wracając do ABCD, to popatrzcie, jak patrzymy na ABCD, popatrzcie, czy macie wpływ na zdarzenia aktywujące. Wiecie, i tak, i nie. Ja bym raczej powiedziała nie. I to powiem dlaczego. Dlatego, że nawet jak coś planujemy i zmieniamy plany, to wcale to nie musi wyjść. Rozumiecie? Ja na przykład powiedzą mi, że jest piękna pogoda będzie, a wychodzę i następnego dnia jest zimno, trzeba się ciepło ubrać na przykład, nie? Że nie mamy wpływu nawet na naszych bliskich. Możemy się na coś umówić, a oni mogą zrobić inaczej. I myślę sobie, że warto mieć takie przeświadczenie, że na zdarzenia aktywujące raczej nie mamy wpływu. Jak myślicie, czy mamy wpływ na odczucia emocjonalne, które się w nas pojawiają? Bo one jakoś tak wypływają z nas, nie? Trudno nagle, wręcz przeciwnie, człowiek się wtedy wpina. Na działanie mamy, acz to wypływa z tego, co się tu dzieje, rozumiecie? Z tych odczuć emocjonalnych, nie? A jak myślicie, czy mamy wpływ na nasze myśli i przekonania? Na to mamy, bo mogę sobie myśleć, lubię ciebie albo nie lubię, tak? Albo ładne masz oczy, albo piękne. Wybrnęłam, co? A co myślisz? Ale mogę sobie różnie myśleć, tak? Czyli na to mam wpływ. I teraz, jeżeli ja mam na to wpływ, nie mam wpływu na zdarzenie aktywujące, tylko na myśli, a z myśli wypływają emocje, to żeby mieć wpływ na emocje, to poprzez myśli, żeby mieć wpływ na działanie, też poprzez myśli. Czyli tak naprawdę rozpoczyna się to w naszej głowie. Mamy wpływ na nasze myśli. I teraz co mogę zrobić, żeby dowiedzieć się, czy ta myśl, którą mam w głowie, mi służy, czy robi zamieszanie? Czy możemy to sprawdzić? A jak? Czy jak jesteśmy podekscytowani, to jaka to jest myśl? Wtedy okej? Czy jak jest dużo emocji? A jak jest... To już jest tak jakby wynik tego. Czyli mówisz, Danusia... Zapamiętałam, masz tak piękne imię, więc wiesz. Więc Danusia, powiedziałaś, że poznajesz te myśli, jak to na ciebie wpływa, tak naprawdę po emocjach. Czyli już po tym wyniku. Czyli jeżeli jesteś podekscytowana mocno, to sobie myślisz, to mi nie służy. A jeżeli masz wyrównany nastrój, to znaczy, że ci służy. No dobra, ale widzisz to po emocjach. A czy można to zrobić wcześniej? Czy można się nad tym zastanowić, żeby nie być podekscytowanym, tak? Czy możemy się nad tym pracować? Opowiem wam historię, jak jechałam kiedyś samochodem i jak zwykle na prawym siedzeniu miałam wszystkie moje skarby, torebki, wszystkie moje rzeczy. To był wieczór, około 18:00, na takim mało uczęszczanym skrzyżowaniu, późna jesień, czyli ciemno. Światła były czerwone, ja sobie stałam i nagle ktoś z prawej strony rozbił szybę w moim samochodzie i za tą torebkę chwycił. Ja nigdy w życiu nie myślałam, że ja będę tak walczyła o torebkę. Nigdy. Ja walczyłam normalnie jak lwica o tą torebkę. Pobiłam tego człowieka, a raczej nie biję ludzi, z naciskiem na raczej, tak? Ale to było coś tym szkłem z tej szyby na tą twarz tego człowieka. No i ochroniłam tą torebkę. I wiecie, gdzie to się działo? Tuż pod komisariatem policji. Spojrzałam na to. Uciekł. Więc ja podjechałam pod tą policję, idę taka tam do tego, a policjant do mnie mówi, to miała pani szczęście. Ja na niego tak, jak to? Mówi, to jaki to był pewnie młody człowiek? Ja mówię, nie wiem, bo nie widziałam. Ale mówi, to na pewno był jego, mówi, próba przyjęcia do jakiegoś gangu, bo tam jakiś gang jest taki okradający. Ja mówię, to niech mi pan wytłumaczy. Mówi, wie pani, gdyby on naprawdę był w gangu, to pani by się nie obroniła, bo z lewej strony otworzyłaby druga osoba drzwi samochodu. Z prawej byłby atak, a tu by otworzyli. A on był sam i na pewno to była próba. Bo tak mówi, oni tak próby przeżywają. No i słuchajcie, i rzeczywiście, podobno tak było. Był to 12-latek, pobijam 12-letnie dziecko, tak? Który tam tego... Ale historia była taka, że... No i słuchajcie, jadę do domu i wzięłam komóreczkę i dzwonię do mojego męża. Mówię, słuchaj Grześku, kochanie, będę za parę chwil w domu. Właśnie zostałam napadnięta i rozłączyłam komóreczkę. Ale to też był stres, słuchajcie. Podjechałam pod dom i jak sobie wyobrażacie sytuację? Podjeżdżam pod dom, mój mąż stoi przed domem w pełnej gotowości. Ja podjeżdżam, po prostu on stoi w pełnej gotowości. No, nie z patelnią, ale czeka. I ja podjeżdżam i on podchodzi. Co się stało, kochanie? I ja mówię, a on nagle, a to tylko szybka. Najpierw był, on myślał, że ja już nie żywa, czy co, rozumiecie? No dobra, a to tylko szybka. Dobra, kochanie, mówi, to idź do domu, a ja jadę od razu tą szybkę tam zamotę. Ja wchodzę do domu, moje dzieci wtedy miały, chyba Piotr miał wtedy lat z 5, Asia 10, jakoś tak dosyć małe dzieciaki. Wchodzę do domu i właśnie Piotruś podchodzi, mamuś, co się stało? Ja patrzę. A ja ręce mam, słuchajcie, całe we krwi, bo jak broniłam się i tą szybkę, to ono mi tak ponacinało. Nie to, że jakaś, ale ta krew zaczęła, ja weszłam taka z takimi czerwonymi, ja nie widziałam tego, bo było ciemno i wchodzę. I on, mamuś, co się stało? Dziecko przerażone. Aśka też patrzy, co matka przychodzi. Mówię, wiecie co, nie martwcie się, ja pójdę umyć ręce, bo to są tylko takie draśnięcia. Ja naprawdę miałam całe czerwone. I słuchajcie, poszłam umyć ręce. I wiecie, co mój synek zrobił? Poszedł do apteczki i przyniósł plasterki z myszką Miki, bo takie pomagają. Cały czas pokazuje ABCD, widzicie? Przyszła mama, potrzebowała pomocy, on pobiegł i oddał swoje najlepsze plasterki. Bo popatrzcie, to po prostu to pięknie widać. Po prostu tak jak mój mąż czekał na mnie, myślał, że coś wielkiego, przerażony, zobaczył, to tylko szybka. Od razu emocje mu opadły, działanie i pojechał. Tak naprawdę cały czas pokazuje to funkcjonowanie naszego mózgu, tak? Czyli tak to jest. I teraz chciałam wam parę słów powiedzieć o tym, jak możemy odkryć myśli, które rzeczywiście... Zobaczyć, czy one są zdrowe i nam służą, czy nie. Ale z racji tego, że przed chwilą dzwonił moja komórka, to znaczy, że mamy 15 minut przerwy na herbatkę.